Ojciec Zdzisław zaprasza wszystkich słuchaczy Radia Maryja do wysłuchania dzisiejszej katechezy, katechezy o kapłaństwie, z racji, że mamy czwartek. Wzywajmy na początku jednak obecności Ducha Świętego, by oświecił nasze umysły, rozpalił nasze serca miłością do Pana Boga. Drodzy słuchacze, w ostatnich dwóch katechezach próbowałem przedstawić wzór kapłana według wielkiego doktora Kościoła, niebieskiego patrona moralistów i spowiedników oraz założyciela misyjnego zgromadzenia redemptorystów świętego Alfonsa de Liguori, który przecież wycisnął niezatarty ślad w sercu patrona obecnego roku kapłańskiego, świętego Jana Vianneya. Dla świętego Alfonsa Liguori kapłan w swojej posłudze przepowiadania ma być jak ten dobry pasterz, który szuka wciąż zagubionej owieczki. Po przybliżeniu tematów, które zdaniem świętego Alfonsa należało podejmować na misjach, aby ludzi skutecznie przybliżyć do Pana Boga, na bazie samych tylko pism świętego Alfonsa dowiedzieliśmy się, że do istoty strategii głoszenia misji przez redemptorystów należało nie tylko doprowadzenie grzeszników do porzucenia grzechów, ale nade wszystko do rozbudzenia w duszach ludzkich pragnienia radykalnego życia dla Pana Boga i wejścia w Nim w relację synowskiej ufności. Przerwałem moją myśl w czasie ostatniej katechezy, naprawdę głoszonej i praktykowanej przez świętego Alfonsa Liguori, że w tym zadaniu kapłan nie powinien ufać własnym siłom i uzdolnieniom, ale nade wszystko zawsze powinien pokładać ufność w Panu Bogu. Przytoczyłem cytat świętego tak tylko dla odświeżenia. To nie kaznodzieja lub spowiednik, który mówi, sprawia wzrost dusz w cnotach, lecz wszystko czyni Bóg. Jezus Chrystus postanowił wybrać nie ludzi potężnych i uczonych, aby nawrócić świat, lecz ubogich i nieuczonych rybaków, ponieważ byli pokorni i dalecy od ufania we własne siły. Koniec cytatu. Święty Alfons nie przestaje podkreślać, że wszelkie dobro tak naprawdę pochodzi od Pana Boga i że wszystko jest łaską, jest darem. Mówi, jaki pożytek mogą przynieść Bogu wszystkie nasze dzieła? Czegóż z naszych dóbr mógłby Bóg potrzebować? Cóż może otrzymać od Ciebie Bóg, aby stać się bogatszym? Jesteśmy ponadto sługami nieużytecznymi. Ponieważ niczym jest to wszystko, co robimy dla Pana Boga, który zasługuje na nieskończoną miłość i który tak wiele wycierpiał z miłości do nas. Do wszystkiego, co robimy dla Pana Boga, jesteśmy zobowiązani powinnością i wdzięcznością. Jeśli Bóg nam nie towarzyszy, nie możemy wytrwać w Jego łasce, mówi święty Alfons Liguori. Niewątpliwie dla niego czystą łaską Bożą jest samo miłosierdzie. Powtarzając nieprzerwanie słowa, że w ukrzyżowanym jest zbawieniem, to chcę przypomnieć wszystkim prawdę o darmo ofiarowanym miłosierdziu. To Boże miłosierdzie udziela się oczywiście grzesznikom za sprawą Ducha Świętego. To Duch, którego obiecał Chrystus, działa w nas w szczególny sposób na modlitwie. To modlitwa jest tym momentem, w którym wchodzimy jakby w doświadczenie działania mocy Bożej. Stąd zapewne nie dziwi, albo nie powinien dziwić nas fakt i to powiedzenie świętego Alfonsa, który tak się wyraził. Nikt się nie zbawi inaczej, jak tylko z Bożą pomocą, a tej pomocy nie uzyska, kto się nie modli. Proszę posłuchać, jakie porady Alfons Liguori udziela kapłanom. Kto chce zebrać wielki plon dusz, musi bardzo pilnować modlitwy. Najpierw na modlitwie powinien przyjąć od Boga uczucia ducha, a następnie przekazać je innym. Święci nawracali duszę bardziej modlitwami niż swoim wysiłkiem. Bez niej nie mogą prowadzić dusz do zbawienia. Łudzi się, kto chce bez pomocy modlitwy dobrze prowadzić duszę do osiągnięcia zbawienia. Koniec cytatu. Modlitwa posiada wymiar zbawczy i dlatego święty Alfons mówi o niej jako o środku koniecznym do zbawienia. Jeśli modlitwa myślna jest konieczna, moralnie mówiąc, wszystkim wiernym, to tym bardziej konieczna jest ona kapłanom, ponieważ oni potrzebują większej pomocy Bożej z racji większych obowiązków, które mają wypełnić doskonale, tudzież z racji świętości, jakiej domaga się ich stan, oraz ze spoczywającego na nich zadania troski o zbawienie dusz. Kontynuuje nasz święty: nie chcę rozpisywać się tutaj, aby wykazać racje, dla których staje się moralnie konieczne odprawianie modlitwy mysznej dla każdego kapłana. Wystarczy powiedzieć, że bez tej modlitwy kapłan ma niewiele światła. Bez modlitwy niewielką zwracać będzie uwagę na wielką sprawę zbawienia. Niewiele będzie dostrzegał przeszkód na tej drodze oraz obowiązków, jakie ma wypełnić, żeby się zbawić. Cała nasza siła leży w Bogu. Omnia possum in eo qui me confortat. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ale Bóg udziela tej pomocy tylko tym, którzy się modlą, zauważa święty Alfons Liguori. Radzi kapłanom, aby w swoim życiu dawali absolutnie pierwszeństwo modlitwie. Najpierw modlić się, potem działać. Podaje też pewne konkretne wskazówki dotyczące modlitwy. Na rozmyślanie nie powinno się iść dla własnej przyjemności, ale żeby sprawić radość Bogu. Jezus opuszczony na krzyżu jest przykładem do naśladowania w trudnościach modlitwy i też życia codziennego. Tak mówi: w czasie osłości dusza nie powinna nic innego robić, jak upokorzyć się i modlić się. Upokorzyć się? Nie ma lepszego czasu dla poznania naszej nędzy i niewystarczalności, jak wtedy, gdy czujemy się osamotnieni na modlitwie. Wtedy widzimy, że nie jesteśmy w stanie uczynić nic sami. Nie możemy wówczas robić nic innego, jak tylko jednocząc się z Jezusem opuszczonym na krzyżu, upokorzyć się i błagać o litość, mówiąc i powtarzając: Panie, pomóż mi, Panie, ulituj się nade mną, Jezu mój miłosierdzia. Tak pisze święty Alfons Liguori. Pragnę zauważyć, że ten święty, żyjący w środowisku jansenistycznym w owym czasie, a więc o rygorystycznym, surowym nastawieniu, niestrudzenie zabiegał o podkreślenie w życiu moralnym chrześcijanina centralnego miejsca łaski, tego Bożego daru, jakim jest miłosierdzie. Z takiego postawienia problemu płynie mocne wołanie, apel świętego do częstego przystępowania do sakramentów, a w szczególności do Eucharystii. W tej kwestii jest on bardzo stanowczy. Tak mówi, posłuchajmy. Oczywiście błędnie twierdzą inni kierownicy i wielu oddala się w tym od ducha Kościoła, którzy nie patrząc na potrzebę lub pożytek dla duszy, bez różnicy odmawiają częstej komunii nie z innego powodu, jak tylko dlatego, że jest ona częsta. Tymczasem już sam katechizm rzymski, wyjaśniając pragnienie świętego Soboru Trydenckiego, aby wszyscy obecni na mszy świętej przystępowali do komunii świętej, poucza: zadaniem proboszcza jest zachęcić troskliwie wiernych do komunii nie tylko częstej, ale nawet codziennej, podpowiadając im przy tym, że podobnie jak ciało, także dusza potrzebuje codziennego pokarmu. Pragnę przypomnieć naszym słuchaczom, że te słowa święty Alfons pisze mniej więcej w roku 1750. W równie pięknych też słowach mówił na innym miejscu: jak sam widziałem, odnoszą wielki pożytek te osoby, które kierując się dobrym pragnieniem, przystępują do komunii świętej, a Pan w cudowny sposób pociąga je ku swojej miłości. Tak oto podkreśla uzdrawiającą rolę Eucharystii. Komunia święta została ustanowiona także dla niedoskonałych, aby mocą tego pokarmu doznali uzdrowienia. Dwa rodzaje osób powinny przystępować do komunii świętej często: doskonali i niedoskonali. Doskonali, aby wytrwać w doskonałości, niedoskonali, aby móc dojść do doskonałości. Chorzy, aby doznać uzdrowienia, a zdrowi, aby nie zachorowali. To są słowa naszego świętego. A więc wyraźnie widać, że święty Alfons chce uczynić wszystko, co możliwe, aby pomóc chrześcijaninom wejść na drogę ku pełni świętości. I to zadanie powierzone jest kapłanom, wprowadzić ludzi na wyżyny świętości. Co on mówi? Proboszcz powinien nie tylko usuwać zło, ale także promować dobro, jak czynią to wszyscy dobrzy pasterze, którzy nie przestają zachęcać do częstego przystępowania do sakramentów i udziału w zgromadzeniach, do nawiedzy Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. W tym miejscu chciałbym już zakończyć refleksję świętego Alfonsa dotyczącą wizji kapłana jako kaznodziei w kontekście misji ludowych, które od początku prowadzili redemptoryści, który założył święty Alfons. Teraz pragnąłbym pójść dalej i, korzystając z bogactwa duchowego świętego Alfonsa, ukazać wzór kapłana, ale jako spowiednika. Wielu słuchaczy na pytanie, kto jest patronem spowiedników, odpowiedziałaby zapewne, że oczywiście święty Jan Wianney. Otóż, drodzy, tytuł tak zwanego niebieskiego patrona moralistów, tak to jest, moralistów i spowiedników, przysługuje właśnie świętemu Alfonsowi Liguori. Drodzy słuchacze, pełne treści i wyrażone prostym językiem przepowiadanie, ściśle połączone z miłosiernym i cierpliwym spowiadaniem, stanowią dla świętego Alfonsa jakby podstawę całej jego działalności duszpasterskiej, o czym po części już mogliśmy zauważyć, kiedy mówiłem o dziele, który mówi o wzorze kaznodziei. To dzieło się nazywa po włosku Selva w skrócie. Razem z pierwszą wspólnotą redemptorystowską przypisuje on ważną rolę w formacji ludzkich sumień w sakramencie pokuty. Tak pisze: największy owoc misji nie polega na słuchaniu kazań, lecz na wyspowiadaniu się u misjonarzy wszystkich ludzi z danej wioski. Jeśli każdy na misji nie uporządkuje swego życia przeszłego i nie zaprowadzi ładu do życia w przyszłości poprzez spowiedź, na niewiele zdadzą się mu wysłuchane kazania. Ojciec święty Benedykt XVI napisał w liście na ten rok kapłański o świętym Janie Wianneyu: osobiste utożsamienie z ofiarą krzyżową prowadziło go jednym poruszeniem wewnętrznym od ołtarza do konfesjonału. Kapłani nigdy nie powinni poddawać się rezygnacji, gdy widzą, że nikt nie przychodzi do konfesjonału, ale też, czy też ogranicza się do stwierdzenia, że wierni nie są zainteresowani tym sakramentem. We Francji w czasach świętego proboszcza spowiedź nie była ani łatwiejsza, ani też częstsza niż dzisiaj, biorąc pod uwagę, że rewolucyjna zawierucha na długo przytłumiła praktykę religijną. On jednak starał się na wszelki sposób, przez kaznodziejstwo i przekonującą radę, by swym parafianom umożliwić odkrycie znaczenia i piękna sakramentalnej pokuty, ukazując ją jako wewnętrzny wymóg obecności eucharystycznej. Potrafił dać w ten sposób początek kompleksowej poprawie stanu wiary. Przebywając długo w kościele przed tabernakulum, wierni zaczęli go naśladować, udając się tam, by nawiedzić Jezusa. Byli równocześnie pewni, że spotkają tam swego proboszcza, gotowego ich wysłuchać i udzielić rozgrzeszenia. Później narastał tłum penitentów przebywających z całej Francji. Przetrzymywali go w konfesjonale aż do 16 godzin dziennie. Mówiono wówczas, że Ars stał się wielkim szpitalem dusz. Nie bez przypadku przytoczyłem ten fragment, który opisuje, jaki był święty Jan Wianney w relacji do sakramentu pojednania. A on uczył się właśnie sprawowania tego sakramentu, czytając też książki świętego Alfonsa Liguori zadedykowane właśnie spowiednikom. Powróćmy teraz więc do niego, do świętego Alfonsa, dla którego sakrament pojednania nie jest celem samym w sobie, lecz stanowi przede wszystkim przestrzeń wielkiej manifestacji miłości miłosiernej Boga w Chrystusie. Wychodząc od takiej wizji sakramentu, ze wszystkich swych sił poświęcił się on odpowiedniej i roztropnej formacji spowiedników. Już pierwszy biograf świętego Alfonsa, Antonio Tannoia, potwierdza, że od samego początku swego życia kapłańskiego święty uważał posługę spowiadania za ważniejszą od innych, ponieważ widział, że służy ona bardzo skutecznemu zbawieniu dusz. Pisze w jednej z książek, w biografii świętego Alfonsa, że on był pierwszym i ostatnim, pierwszym, który przychodził do konfesjonału i ostatnim, który z niego wychodził. Możemy sobie wyobrazić, że mimo wszystko dla świętego Alfonsa nie było łatwo zasiadać w konfesjonale na początku swojego kapłaństwa. Podobnie jak to było też ze świętym Janem Wianejem. Święty Alfons jako adwokat z zawodu, kartezjanin z wykształcenia, musiał przynajmniej początkowo doświadczyć trudnego przejścia od tej surowej doktryny do praktycznej prawdy życia. Nie możemy zapominać, że jego formacja dokonywała się w duchu Soboru Trydenckiego, który wśród zasadniczych wskazań dla Kościoła szczególne miejsce poświęcił właściwemu szafowaniu sakramentu pokuty. Pierwszorzędnym celem w konfesjonale zdawało się być nie tyle uzdrawianie, co wydawanie w pewnym sensie wyroku, który odpuszczał lub zatrzymywał grzech. Uwaga spowiedników koncentrowała się zatem wokół samego rachunku sumienia i prawnych warunków pozwalających na otrzymanie rozgrzeszenia. Badano aspekt moralny poszczególnych czynów. W konsekwencji dochodzono do precyzyjnego poznania konkretnego kazusu. Stąd też wypracowano tak zwaną naukę kazuistyczną, czysto praktyczną, pozytywną z wieloma przykładami. W tym kontekście też i teologia moralna rozwijała się według własnego schematu jako nauka o kazusach, na które trzeba było znaleźć konkretne rozwiązanie, stosowne do też kazusów konkretnych. Kazuistyka była to więc jakby teologia moralna z przeznaczeniem dla konfesjonału. Święty Alfons stopniowo stał się coraz bardziej specjalistą w sprawach człowieka, jako że dawał się prowadzić przez natchnienie Bożego Ducha, nie pozwalając, by górę wzięły w nim jego własne zasłyszane opinie czy uprzedzenia. Sprawując sam praktycznie sakrament pokuty, starał się formułować swój osąd, przede wszystkim stosując się do wymogów Ewangelii, ale jednocześnie nie zapominał o ograniczeniach też i człowieka. Począwszy od lat 1640-1650 w historii była ugruntowana opozycja wobec laksystów, co prowadziło do zmniejszenia się grona obrońców tak zwanej łagodnej postawy w konfesjonale. Pomimo żywych krytyk, których był przedmiotem święty Alfons, on proponuje postawę cierpliwego słuchania i dużej wyrozumiałości względem grzeszników. Niemniej jednak nie było mu łatwo iść pod prąd wobec większości autorów ówczesnych moralistów piszących na temat sakramentu pojednania, poczynając od słynnego w owym czasie włoskiego dominikanina Daniela Concini. Mimo to ze wszystkich sił starał się uwolnić ten sakrament od mentalności lęku i przesadnego rygoru. Uważał bowiem, że sakrament przebaczenia to konieczny środek ewangelizacji. Tak mówił. Gdyby wszyscy sprawowali ten sakrament godnie, cały świat byłby święty, sprawiedliwy, czysty, pełen pokoju. I ze wszechmiar słusznie też wydają się te stwierdzenia o nim. Jeśli dzieło odkupienia wypływa z przeobfitej miłości Jezusa ku człowiekowi, to sprawowanie sakramentu pojednania powinno wychodzić z serca pełnego miłości, a także powinno rodzić miłość i świętość w osobie oraz w Kościele. Święty Alfons, mówi jeden z kardynałów włoskich, wykazywał wielkie zrozumienie dla słabości, ale był bezkompromisowy wobec osób leniwych i oziębłych. W swoich pismach nie podkreśla tego, co jest zakazane, lecz podkreśla to, co przyczynia się do wzrostu człowieka. Jego troską było formowanie dojrzałego sumienia, które oparte na prawdzie i roztropności prowadziłoby osobę do działania z wewnętrzną wolnością w swoim życiu. Przedstawimy obecnie rady udzielane przez świętego Alfonsa spowiednikom. Z racji swej całkowitej nowości jawiły się one w tamtej epoce jako wręcz rewolucyjne. Naszą refleksję opieram na analizie jego trzech książek uważanych za najważniejsze w odniesieniu do sakramentu pokuty. Praktyka spowiednika, Pratica del Confessore, Istruzione e Pratica per un Confessore, czyli instrukcja i praktyka dla spowiednika oraz spowiednik bezpośredni. Pisząc dzieło Praktyka spowiednika w 1755 roku, święty Alfons chciał umożliwić spowiednikom, którzy będą mieli czas i sposobność na bardziej pogłębione studium teologii moralnej, by zajęli się tym w sposób praktyczny. Dzieło to ujmuje syntetycznie perspektywę duszpasterską, szeroko mówioną w jego potężnym dziele Teologia Moralis i do niej się też odwołuje. Sam święty Alfons tak opisuje to dzieło. W tej książce jest wszystko. Po pierwsze, mówi ona o roli bycia ojcem, mowa tu jest o kapłani spowiedniku, oraz o miłości, z jaką powinien spowiednik przyjmować penitentów, dodawać im otuchy i przygotować ich w miarę możliwości do rozgrzeszenia. Po drugie, mówi się też o zadaniu sędziego, odmawianiu lub odkładaniu rozgrzeszenia żyjącym w okazji do grzechu lub grzesznikom nałogowym, którzy nie wykazują nadzwyczajnych znaków poprawy. Zostanie też powiedziane, jakie są te znaki nadzwyczajne. Mówi się tu o koniecznym dla spowiednika studiowaniu, a także, że kapłani prości są zobowiązani uzyskać pozwolenie na spowiadanie, kiedy ludzie w ich wiosce są w wielkiej potrzebie. Po trzecie, mówi się o zadaniu lekarza oraz jak powinien kapłan karcić, dawać pokutę i środki do poprawy. Nasz święty Alfons Liguori, szczególną wagę w czasie misji przywiązywał do pouczenia ludzi w zakresie sakramentu pojednania, aby móc wyzwolić biednych ludzi na wsi ze stanu potępienia, spowodowanego bardzo często świętokradzkim postępowaniem. Wyjaśnia to osobiście. To pouczenie jest najbardziej pożytecznym ze wszystkich kazań. Przynosi bowiem korzyść wszystkim penitentom, z których wielu się potępia, ponieważ są źle rozgrzeszani lub błędnie odsyłani bez rozgrzeszenia. Ojciec chce więc, aby tego pouczenia nigdy nie pomijano, nawet gdyby były tylko 3 dni rekolekcji. Święty Alfons stanowczo podkreśla, że napomnienia spowiednika są bardziej skuteczne niż same kazania. Ponieważ kaznodzieja nie zna szczegółowych okoliczności, o których wie spowiednik. I ten ostatni więc znacznie lepiej może udzielać napomnień i zalecać odpowiednie lekarstwa. Inne 2 jego dzieła o spowiedzi prezentują też i podobną strukturę jak w jego głównym dziele Teologii Moralnej. Chciałbym 2 słowa o następnym jego dziele Instrukcja i praktyka dla spowiednika, którą pisze w 1750 roku, jako pisze swoje 3 jakby ważne dzieło na temat też teologii moralnej. Te 3 książki, Instrukcja i praktyka spowiednika, Teologia moralna i praktyka spowiednika, tworzą jakby taką trylogię jego doktryny moralnej. Powodem napisania tej książki, ten powód znajdujemy na samym początku, we wstępie, gdzie autor zauważa, że jego duże dzieło Teologia Moralis jest obszerna i zbyt szczegółowa, stąd nie zawsze jest łatwo dostępna i niewielu może ją przeczytać. Dlatego właśnie postanowi stworzyć bardziej przystępną wersję. Święty Alfons, jako dobry praktyk, pomyślał o wiejskich proboszczach, którzy zapomnieli łaciny. Proszę się tu nie gorszyć, tak pisze święty Alfons. Jak już pisałem panu wcześniej, a piszę do swojego wydawcy, podjąłem się tego trudu, żeby pomóc nieuczonym proboszczom, którym, uwaga, cuchnie język łaciński. I pracę tę wykonałem, napisałem w języku powszechnie używanym. Tu chcę uczynić wtrend. Normalnie były podręczniki, wszelkie książki z teologii moralnej były pisane po łacinie. Święty Alfons napisał po włosku, czyli język, który był znany dla ówczesnych tam kapłanów. Muszę więc przełożyć wszystko, co już wcześniej napisałem. A więc konkretny cel książki ukazuje sam święty Alfons, kiedy mówi: moim głównym celem było podanie praktycznej instrukcji dobrego sprawowania sakramentu pokuty. Jednak w praktyce nie można nigdy słuchać spowiedzi i kierować duszami jak należy, jeżeli nie ma się znajomości zasad, a także doktryny i podstawowych zagadnień moralnych. Kwestia tak zwanej łagodności duszpasterskiej świętego Alfonsa w tej książce, jak zresztą w innych jego dziełach moralnych, ma długą historię związaną z jego życiem. Nie wynika jednak tylko z poznania praktycznego nabytego przez własne doświadczenie życiowe, lecz także z doświadczenia życiowego ludzi uczonych, a przede wszystkim z doświadczenia wielu rodzin zakonnych jego czasów, które były włączone w ten misyjny apostolat. Proszę posłuchać, co pisze. Odnośnie mojego stanowiska, a ma tu na myśli wyznawaną przez niego zasadę pewnej łagodności duszpasterskiej, to zbadałem opinię na ten temat wielu uczonych, a zwłaszcza wszystkich zgromadzeń misjonarzy w Neapolu, w których jako złożonych z misjonarzy szczególnie uprawia się teologię moralną i w których, jak wszyscy wiedzą, żyje kwiat kleru neapolitańskiego. Wszyscy zgodnie potwierdzili moje przeczucie. Zgodzę się, że nie wszyscy są nauczycielami, ponieważ jednak wspomniane wyżej zgromadzenia odpowiedziały mi w imieniu całego ciała, należy zakładać, że opinie te zaczerpnięto nie od najmniej mądrych członków, lecz od tych najbieglejszych. Cytat świętego Alfonsa. Polem jego refleksji moralnej jest więc doświadczenie praktyczne życia. Dopiero wychodząc od niego można powiedzieć coś na temat Pana Boga i człowieka. Odkrywa cechy i te atrybuty Boga, biorąc za punkt wyjścia dobroć i porządek obecny w stworzeniu. Stale szukając prawdy moralnej, nie zadowala się tylko abstrakcyjnymi spekulacjami dla zaspokojenia swojego intelektu, lecz wsłuchuje się w Boga, który mówi w sumieniu osoby. Drodzy, w 1763 roku święty Alfons napisał inne, jakby kompendium swojej teologii moralnej. Krótsze jeszcze od tego wydania z 1757 roku, zatytułowane Confessore diretto per le confessioni della gente di Campania, czyli spowiednik bezpośredni dla spowiedzi ludzi z wioski. Nasz święty był przekonany, że poprzednie dzieło było jeszcze zbyt trudne dla niektórych ubogich kapłanów tamtych czasów. Sam to zauważa. Ostatnio zaś wydałem tę książeczkę, w której chciałem po prostu dać początkującym ogólne pojęcie o najbardziej potrzebnych i powszechnych sprawach, aby mogli słuchać spowiedzi biednych wieśniaków. W jednym ze swoich listów do swojego wydawcy wyraża się w takich oto słowach. W mojej książce, oprócz tego, co dotyczy praktyki spowiednika, umieściłem pokrótce i w języku powszechnie używanym wystarczające informacje na temat głównych kwestii teologii moralnej. Kto pozna tę moją książkę, choć krótką, z powodzeniem może spowiadać na wsiach. Dlatego napisałem ją na użytek mojej diecezji. Pragnę zauważyć, że tę książkę pisze już jako biskup Sant'Agata de Goti, kierowany potrzebą swoich pasterzy. Po tym skrótowym ukazaniu historii powstania, przeznaczenia tych dzieł, które są ściśle poświęcone sakramentowi pokuty, pragnę przedstawić niektóre nowości zawartego w nich przesłania. Dzisiaj tylko rozpocznę, będzie okazja, żeby to potem jeszcze kontynuować. W swoich książkach dla spowiedników święty Alfons zdaje się dowodzić, że nędza moralna grzechu może stać się miejscem odkrycia Bożego miłosierdzia. Innymi słowy, chcę przypomnieć, że Jezus przyszedł dla tych, którzy czują się grzesznikami i to potrzebującymi zbawienia, i że Ewangelia jest dla ubogich, dla słabych, nie mających żadnych zabezpieczeń na tym świecie. I właśnie takiemu grzesznikowi przychodzi z pomocą Chrystusa odkupiciel w samym sakramencie pojednania. Oświecony światłem Bożego miłosierdzia, święty Alfons Liguori stał się adwokatem grzeszników. Wobec tych ludzi żywi bowiem szczególną miłość. Ubodzy świeccy grzeszą, ale grzeszą wśród ciemności świata, dalecy od sakramentów, mało pouczeni w kwestiach duchowych, zajęci sprawami tego świata. Niezbyt znają oni Boga i dlatego nie bardzo wiedzą, co robią, kiedy grzeszą. Słowa świętego Alfonsa. Przypomina wszystkim kapłanom o ich zadaniu bycia zawsze blisko tych, którzy tkwią w mrokach grzechów. Mówi, kapłan ma bronić spraw biednych grzeszników, aby poprzez kazania, spowiedzi lub przynajmniej napomnienia i modlitwy wyzwolić ich z rąk złego ducha i od śmierci wiecznej. W wizji alfonzjańskiej kapłan, zwłaszcza jako spowiednik i kaznodzieja, powinien stać się pokornym narzędziem miłosierdzia Ojca za tym przykładem Chrystusa. Jezus przyszedł na świat nie po co innego, jak tylko żeby zapalić ogień Bożej miłości. Ogień przyszedłem zapalić na ziemię i jakże pragnę, by zapłonął. I kapłan o to właśnie ma zabiegać w całym swym życiu i ze wszystkich sił, nie o zdobycie pieniędzy, zaszczytów i dóbr ziemskich, lecz żeby zobaczyć, jak Bóg jest przez wszystkich kochany. Koniec cytatu świętego Alfonsa. Na innym miejscu nazywa spowiednika przetłużonym ramieniem miłosiernego Boga. Posłuchajmy, co pisze święty Alfons. Kapłan przez słowa i ja odpuszczam tobie grzechy zmienia w jednym momencie grzesznika z nieprzyjaciela w przyjaciela Boga, z niewolnika piekła w dziedzica nieba. Kto będzie tym, który ma ramię podobne, kto będzie tym, który ma ramię podobne do Bożego i grzmi głosem, jak grzmi Bóg, to kapłan, który rozgrzeszając używa Bożej ręki i Bożego głosu i tak uwalnia duszę od piekła. Dał im ducha swego, to znaczy Ducha Świętego, który uświęca duszę, ustanawiając ich swymi pomocnikami. Ponadto kapłan jako uczeń Jezusa wyróżnia się wielkim pragnieniem oddania się na służbę zbawienia wszystkich grzeszników. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną i niech mnie naśladuje. Ten powinien iść za Jezusem Chrystusem, uciekając przed światem, rozmiłowując drugi w Bogu, wykorzeniając grzechy. Kapłan, który jest prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa, przyjmuje obelgi wymierzone w Boga jako wymierzone w siebie. Ale jak w dniu sądu mają być uznani za prawdziwe sługi Jezusa Chrystusa ci kapłani, którzy zamiast stawiać tamę grzechom drugich, sami jako pierwsi sprzeniewierzyli się Jezusowi Chrystusowi? Oni są pomocnikami Boga w trosce o zbawienie dusz. W tym celu Jezus Chrystus dał im Ducha Świętego, aby zbawiali duszę przez odpuszczenie grzechów. Drodzy, i tym cytatem świętego Alfonsa pragnę zakończyć dzisiejszą katechezę.